Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, iż okoliczności związane z upamiętnieniem narodzenia Zbawiciela Świata w ciągu ostatnich dni sprawiły w waszych sercach uczucie radości, zadowolenia i głębokiej wdzięczności. W tym miłym nastroju wita się z wami kolejny już raz program religijny pod tytułem Wczoraj, Dziś i na wieki. Przy mikrofonie Ireneusz Kołacz, Piotr Ambruszkiewicz i Stanisław Sławiński. Święta Narodzenia Pana Jezusa są nierozerwalnie związane z obietnicą przyjścia Jego Królestwa, którą to obietnicę Jezus zawarł w swojej modlitwie, mówiąc: przyjdź Królestwo Twoje. Przywołane słowa modlitwy Pana Jezusa są chyba najbardziej znanym i cytowanym z Jego nauczania. Większość chrześcijan zna je na pamięć. Prośba ta jest na tyle ważna, że Pan Jezus umieścił ją zaraz po uwielbieniu imienia swojego Ojca. Dwie istotne kwestie, które są bardzo ze sobą związane, to: przyjdź Królestwo Twoje i bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Te kwestie stanowią początek modlitwy, którą określamy mianem modlitwa pańska.
Co miał na myśli Pan Jezus, gdy uczył swoich apostołów tak się modlić? A o czym myśli dziś współczesny chrześcijanin, który wypowiada te słowa? Zwykły człowiek, na co dzień przytłoczony problemami, bombardowany sporą ilością złych informacji, usiłujący utrzymać pracę, szukający przyjemności, człowiek, któremu ciągle brak czasu. Czy w ogóle zastanawia się nad tym, kto i w jaki sposób zaprowadzi Królestwo Boże? Czy choćby podświadomie pragnie lepszych czasów, interesuje się, szuka tego Królestwa, które było treścią nauki naszego Pana? Czy może wcale nie czuje potrzeby zmiany?
Kwestię Królestwa Pan Jezus przedstawił w różnych przypowieściach, pokazując je z różnych stron. Zaraz na początku misji oznajmił, że przybliżyło się one na tyle, że jest we drzwiach. Tłumy biednych, chorych ludzi chłonęły dobrą wieść o Królestwie Bożym i Królestwie Niebieskim. Jednak bardzo niewielu dopytywało Jezusa o szczegóły. A tylko nieliczni okazali chęć naśladowania Pana w samozaparciu i ofierze, po to, by kiedyś móc pomagać Mu w tym wielkim przyszłym dziele, stając się częścią obiecanego nasienia, przez które Pan Bóg obiecał uskutecznić wylanie przyszłych błogosławieństw.
W tym miejscu musimy wspomnieć o patriarchu Abrahamie, człowieku wielkiej wiary, ponieważ to jemu Pan Bóg dał szczególną obietnicę, gdy polecił mu opuścić bałwochwalcze miasto Ur Chaldejskie i udać się na wędrówkę do ziemi, którą mu wskaże. Abraham postąpił zgodnie ze wskazówkami Bożymi, a Pan Bóg to docenił i powtórzył mu tę niezwykłą obietnicę kilka razy. Błogosławiąc, błogosławić Ci będę, a rozmnażając, rozmnożę nasienie Twoje, jako gwiazdy niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morskim. A odziedziczy nasienie Twoje bramy nieprzyjaciół Twoich i błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody. Dlatego, żeś usłuchał głosu mego. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 22 rozdział, wersety od 17 do 18.
Tak więc obietnica składała się wyraźnie z dwóch części, jako piasek i jako gwiazdy, a ponieważ dotyczyła dziedzictwa i potomstwa, miało minąć jeszcze wiele pokoleń, zanim się ziści. Pan Bóg uczynił rzecz wyjątkową. Złożył człowiekowi przysięgę na samego siebie, że w słusznym czasie dokona obiecanej rzeczy. Zapewne Abraham często rozmyślał nad sposobem spełnienia tej obietnicy i cierpliwie czekał. Być może sam siebie pytał, co może znaczyć, że wszyscy będą błogosławieni. Przecież pokolenia przychodzą i odchodzą w niebyt, ludzie przemijają. czekał na syna, przez którego, jak sądził, miało przyjść z tęsknotą wyglądane błogosławieństwo. A ten urodził mu się w późnej starości. Nazwano go Izaak, co się tłumaczy śmiech lub uśmiech, bo jego pojawieniu się towarzyszyła wielka radość. Lecz Abraham umarł. Umarł także Izaak, a potem i jego dzieci. I tylko ta nadzieja, którą żyli, pozostawiła trwałe ślady w całym Starym Testamencie, bo wszyscy prorocy pisali o niej, tworząc z tematu przyszłego królestwa przewodni motyw Biblii.
Pewnie nie rozumielibyśmy tej sprawy lepiej niż Abraham, gdyby nie zapisy Nowego Testamentu. To tutaj znajdujemy wyjaśnienie, kto stał się tym rzeczywistym, obiecanym nasieniem. Czytamy. Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg onego syna swego, który się urodził z niewiasty, który stał się pod zakonem. List do Galacjan, 4:4. To Jezus, Syn Boży, który przyszedł na ziemię jako doskonały człowiek, Żyd, potomek Abrahama, potomek króla izraelskiego Dawida. Jezus, który wypełnił zakon i otrzymał za to nagrodę wiecznego życia. Jedynie On mógł stać się tą istotą, od której zależało dostarczenie podstawy prawnej, na jakiej to królestwo mogło zostać założone. Tą podstawą prawną było zapłacenie przez Jezusa okupu, czyli równoważnej ceny za utracone życie Adama. Ktoś może zapytać, jak to możliwe? Przecież i ten doskonały Jezus umarł haniebną, krzyżową śmiercią, a świat wydaje się trwać tak, jak gdyby nic się nie zmieniło.
Z pozoru może to właśnie tak wyglądać, ale gdy wnikniemy głębiej, poznamy przyczynę przyjścia na świat i skutek chrztu Jezusa, zrozumiemy lepiej wówczas cały Boży zamysł. Gdy Pan Jezus ukończył 30 lat, przyszedł do Jana Chrzciciela i pozwolił mu się zanurzyć w wodach Jordanu, przez co pokazał, że oddaje swoje doskonałe życie, że zgadza się ponieść ciężar grzechu ludzkości i przyrzeka pełnić wolę tylko swojego Ojca Niebieskiego. Pan Bóg przyjął tę ofiarę i obdarzył swojego Syna Duchem Świętym bez miary. Mówiąc obrazowo, spłodził Go, by mógł poprzez swą rozumną i przyjemną służbę Bogu i na rzecz ludzi rozwinąć sobie nowe, wyższe, duchowe życie i narodzić się kiedyś jako nowe stworzenie. Dzięki temu otrzymał w nagrodę od Boga Ojca boską naturę, czyli formę życia niezależnego od żadnych warunków zewnętrznych, która nie podlega śmierci w żadnym tego słowa znaczeniu. Jest to taka sama natura, jaką posiada sam Pan Bóg, Ojciec wszelkiego stworzenia.
Zmartwychwstanie Pana Jezusa było niezbitym dowodem na to, że całą swą misję na ziemi wykonał dokładnie, tak jak Pan Bóg pragnął i zaplanował. Odtąd, jak sam Pan Jezus potwierdził, została mu dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Rzeczywiście ogromnej mocy trzeba, by złamać potęgę zła i na nowym fundamencie zbudować nowy, sprawiedliwy porządek, świat doskonałych ludzi, którzy znowu będą, jak pierwsza para w raju, wiernie odzwierciedlać podobieństwo swego Stwórcy. Takie królestwo jest pożądaniem wszystkich narodów, jak wspomniał prorok Ageusz, czytamy. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnią ten dom chwałą, mówi Pan Zastępów. Prorok Ageusz, 2.
Z całą pewnością proces zakładania Królestwa Bożego na ziemi jest w toku i rozwija się dynamicznie, skoro ma już ono swego króla. Lecz obecnie jesteśmy świadkami fazy burzenia starego porządku, raczej niż znoszenia nowego. Powszechnie dostrzegamy trudności, z którymi borykają się społeczeństwa wszystkich bez wyjątku krajów na ziemi. Postęp cywilizacyjny i rozwój technologii z jednej strony zdają się ułatwiać życie, lecz z drugiej strony samolubne korzystanie z wolności napędza bieg ludzkości w dół, jak po równi pochyłej, coraz szybciej na samo dno moralnej degradacji i zła. Jesteśmy świadkami problemów w każdej prawie dziedzinie. Politycznej, ekonomicznej, społecznej, religijnej, zdrowia, ekologii i wielu innych. Coraz częściej rządom zaczyna brakować dobrych i skutecznych rozwiązań. Przywódcy państwowi spotykają się, debatują, ale nie są w stanie doprowadzić do porozumienia czy uzgodnić stanowisk. Nie wiążą takiej sytuacji z faktem obecności króla. Nie widzą, że ich rady rozrywa niewidzialna ręka Jezusa, dokładnie tak, jak dawno temu obrazowo przepowiedział prorok Boży Dawid w swym drugim psalmie. Czytamy. I czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta, zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich węzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga. Psalm 2, od 1 do 4 wersetu.
Jest jeszcze jedna ważna kwestia dotycząca zaprowadzenia przyszłego Królestwa Bożego. Otóż Panu Bogu upodobało się, aby król miał swoich pomocników, których Biblia określa pięknym mianem oblubienicy Chrystusowej, albo innymi słowy, małego statka. Ten przywilej otrzymają wszyscy wierni zwycięzcy, którzy ściśle i wytrwale podążali śladem swego mistrza w samoofiarowaniu i za to doświadczyli cierpienia, prześladowania, poniżenia, bólu, samotności, wyśmiewania i ogólnie niezrozumienia. Jednak w tym wszystkim nie poddali się, tylko dzielnie parli do przodu, pokonując grzech, pokusy i wszystkie próby. Tacy właśnie będą godni stać się niebiańskim parlamentem i współpracować z Panem Jezusem w zaznajamianiu ludzi z nowym Bożym prawem.
Wierzymy, że wybór tej klasy stanowiącej część obietnicy związanej z gwiazdami jest już na ukończeniu. Pismo Święte uczy, że gdy ta grupa będzie kompletna, nic nie wstrzyma zamierzonych dla ludzkości błogosławieństw. Ziemia i ludzie zostaną odkupieni kosztowną krwią i stanowią własność Jezusa, najlepszego władcy, który posiada wszelkie potrzebne kompetencje, aby przeprowadzić przyszły sąd. Pismo Święte mówi nam, że stanie się to po krótkim okresie ucisku, który zakończy obecny świat. Uciśnienie, czyli kulminacja trudności, będzie naturalną konsekwencją nagromadzonego zła i sił przeciwnika Bożego, szatana. Wtedy dopiero przyjdzie czas podniesienia ludzi z grobu, w których spali bardzo długo i według słów Pana Jezusa pójdą ci, którzy dobrze czynili na powstanie życia, ale ci, którzy źle czynili na powstanie sądu. Ewangelia Jana, 5 rozdział.
Biblia wyraźnie uczy, że nie będzie to sąd o 24 godzinach, gdzie jedynie chodzi o to, by skazany usłyszał wyrok, jak głosi popularny w chrześcijaństwie pogląd. Przeciwnie, mamy w Biblii liczne zapisy świadczące o tym, że przyszły sąd będzie długą próbą posłuszeństwa Bogu i odbudowy zepsutego grzechem charakteru, lecz w bardzo przyjaznych warunkach i przy wszelkiej pomocy nowej władzy. Pan Jezus zapewni niezbędny czas na poprawę, ale i udaremni i ukaże każdą próbę szkodzenia innym. Pismo Święte zachęca nas do cieszenia się na myśl o takim sądzie. W Psalmie 96, od 11 do 13 wersetu, czytamy: Niech się cieszy niebo i ziemia raduje, niech szumi morze i to, co je napełnia. Niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich. Niech się także radują wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo nadchodzi, aby sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, z wiernością swą narody. Podobne myśli znajdziemy w wielu innych miejscach Pisma Świętego, a liczne proroctwa i psalmy, takie jak Psalm 97, wspaniale opisują piękno odrodzonej ziemi.
Każda istota ludzka, która kiedykolwiek żyła na tej planecie, otrzyma szansę wyboru życia, korzystając z osobistego i społecznego bagażu doświadczenia cierpienia i grzechu. Jeśli nie straci tej kształcącej i bardzo trwałej lekcji, to wybór będzie prosty i łatwy. Dlatego warto zastanowić się nad tym już dzisiaj, ponieważ wszystko, co mówimy lub robimy w obecnym życiu, będzie miało swój wpływ i konsekwencje w przyszłym procesie przeprowadzenia sądu oraz podjęcia dobrej decyzji. Drodzy Państwo, serdecznie życzymy wszystkim, którym bliska sercu jest sprawa nadchodzącego Królestwa Bożego, aby modlili się o nie codziennie i z głęboką wiarą oczekiwali na spełnienie się wszystkiego, co Pan Bóg nam obiecał. Żegnamy się teraz z Wami, drodzy słuchacze, w duchu nadziei i wyczekiwania nadejścia Królestwa, o którym modlił się Pan Jezus. Naszym życzeniem jest również, aby Bóg chronił Was, błogosławił i obdarzał spokojem umysłu w nadchodzącym nowym roku. Mamy nadzieję wszakże spotkać się z Wami ponownie w czwartą sobotę następnego miesiąca. Dobranoc Państwu.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On